Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny poranek lipcowy. Już tylko mamy parę dni do pielgrzymki naszej rodziny Radia Maria, zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz zapraszam serdecznie na katechezę. Dzisiaj o sakramencie małżeństwa ciąg dalszy. Pamiętamy sakramenty, może powtórzmy sobie. Jest 7 sakramentów świętych. Pierwszy chrzest. I to jest pierwszy sakrament. Bez tego sakramentu nie moglibyśmy przyjąć żadnego innego. Gdybyśmy nawet dostawali ten sakrament, ale bez chrztu po prostu nie ma. Jest niemożliwe przyjąć go skutecznie. A więc pierwszy chrzest, drugie bierzmowanie, trzecie Eucharystia, czwarte pokuta, piąte namaszczenie chorych, szóste kapłaństwo, siódme małżeństwo. Właśnie jesteśmy już przy ostatnim sakramencie. Cóż to jest sakrament? Jest to, można powiedzieć, najkrócej znak widzialny łaski Bożej niewidzialnej. W każdej sytuacji potrzebujemy do tego, żeby dojść do nieba, żeby zrealizować cel naszego życia, potrzeba nam łaski Bożej. Łaski Bożej. Pan Bóg nas podtrzymuje cały czas. Nie tylko stworzył nas, ale podtrzymuje w bycie i podtrzymuje nasze życie duchowe, bo życie to jest nie tylko to, co materialne, to, co dotykamy, co możemy poznać zmysłami, ale życie duchowe, życie wewnętrzne, życie z Panem Bogiem, który przecież jest. Cały świat mówi o swoim Twórcy. Tym Twórcą jest Bóg. On stworzył ten świat cały. Wszystko mówi, ta harmonia w świecie niesamowita. Celowość wszystkiego. I tak dalej, proszę Państwa. Tak, jest Bóg. A dzisiaj o sakramencie małżeństwa. Chodzi o to, że przez bycie tych dwojga, realizowanie celu, jaki jest zamierzony przez życie mężczyzny i kobiety razem, Pan Bóg uświęca i można zostać świętym. Ileż jest świętych, kanonizowanych, ogłoszonych świętymi, a ile jest nieogłoszonych, gdy patrzy się tak na życie, na ludzi, to widać, jak oni realizują świętość. Proszę Państwa, wy realizujecie drogę do świętości, do bycia z Panem Bogiem. Te święte matki, święci ojcowie, dbający o rodzinę, realizujący cel, jaki Pan Bóg postawił małżeństwu. I właśnie sakrament małżeństwa, przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Mówiliśmy już o tym, małżeństwo w zamyśle Bożym, małżeństwo w porządku stworzenia. Dzisiaj małżeństwo pod panowaniem grzechu. Otóż każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. Doświadczamy tego kuszenia przez złego, a niejednokrotnie doświadczamy tego posłuchania złego, pójścia za tymi pokusami. I właśnie to doświadczenie dotyczy również tych relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach związek kobiety i mężczyzny jest zagrożony. Czym zagrożony? Otóż niezgodą, duchem panowania jednego nad drugim, niewiernością, zazdrością, konfliktami, które mogą doprowadzić aż do nienawiści i do zerwania tych relacji, zerwania właśnie tego związku, zerwania tego przymierza ze sobą. Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością. Może też być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, od poszczególnych ludzi, epoki i od wyrobienia, od ukształtowania osobowości tych osób. Ale wydaje się jednak, że to wszystko ma charakter powszechny, że wszędzie są problemy większe czy mniejsze. Zależy od kultury, ale zależy również od życia wewnętrznego, od modlitwy. Czy ci ludzie modlą się, czy modlą się razem, tych dwojga? Czy może są tak duchowo, powiedziałbym, bardzo ubodzy duchowo? W świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny czy kobiety, ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Na początku ten zły zadziałał. I ludzie go posłuchali. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej tej jedności, komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. Zauważmy w Księdze Rodzaju, rozdział 3, wiersz 12, tak czytamy. Mężczyzna, może inaczej, wcześniej. Bóg rzekł, któż ci powiedział, to mężczyzny mówi Bóg, że jesteś nagi. Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Zauważcie Państwo, już zaczyna się oskarżenia. Nie on sam winien, tylko kobieta dała mu owoc i on zjadł. Tak samo ta wzajemna relacja została wypaczona przez to, że później następuje ten pociąg do siebie, będący darem Stwórcy, zamienił się w relację panowania i pożądliwości. Tak. Panowanie i pożądliwość, ten pociąg, tak się zmienia. I popatrzmy. W wiersz 22 tak czytamy w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. I dalej w 3 rozdziale, wiersz 16, tak czytamy. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Zobaczcie, po grzechu pierworodnym tak się dzieje. Tak się dzieje. Zamienił się ta wzajemna relacja jedności, zaczyna być wypaczana przez oskarżenia. Właśnie mężczyzna oskarża kobietę, że ona mnie zwiodła. Ona mi dała owoc. Ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy, zamienił się w relacje panowania i pożądliwości. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia. Wszystko to są skutki grzechu pierworodnego. Właśnie, popatrzmy, jak to w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie jest powiedziane. Do niewiasty powiedział Bóg: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. Właśnie to, w bólu będziesz rodziła. Jakie są konsekwencje tego niesłuchania Pana Boga? Gdzie indziej czytamy tak. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. I dalej jeszcze do mężczyzn zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Proszę Państwa, przed grzechem pierworodnym nie było cierpienia, nie było śmierci, nie było chorób, nie było tego trudu. Mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie zakłócony właśnie przez grzech, przez nieposłuszeństwo Bogu, przez to powiedzenie czynami: Panie Boże, nie chcę Twojego planu dla mnie, ja mam swój plan na moje życie, pójdę za tym, co chcę, co mi się wydaje. I posłuchał szatan. Właśnie zakłócony został ten porządek stworzenia. Aby uleczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogą urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich na początku. Na początku stworzył kobietę i mężczyznę. Nie stworzył dwóch mężczyzn, dwóch kobiet. I tak uczynił, że w sposób naturalny mężczyzna, gdy dorośnie w odpowiednim wieku, zwraca uwagę na kobietę i odwrotnie. I podobnie jak Adam, gdy zobaczył stworzoną niewiastę, powiedział: ta jest z kości mojej. I spodobała mu się. Podobnie i kobieta, mężczyzna się podoba. Tylko bardzo ważne jest, żeby to nie było pierwsze pożądliwość. Pożądliwość. Żeby to nie było ego. Żeby tu były plany Boże realizowane. Pan Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka i nigdy nie opuszcza. Kary będące następstwem grzechu, bóle rodzenia, co słyszeliśmy, praca w pocie oblicza, stanowią także lekarstwa, które zmniejszają szkody spowodowane przez grzech. Przez to też człowiek się rozwija, jeżeli słucha Boga, jeżeli jest posłuszny Bogu, jeżeli realizuje jego plany, to przez ten trud rozwija się również. Jest to lekarstwo dla jego duszy. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, pomaga uleczyć się z egoizmu. W małżeństwie uczy się człowiek nie być egoistą, nie być zamknięty w miłości własnej, szukanie tylko własnych przyjemności. Małżeństwo pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc, na dar z siebie. Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa wzrastała pod wpływem pedagogii Starego Prawa. To życie było bardzo, powiedziałbym, takie zniszczone. To było jakieś takie zawirowanie i moralne, i duchowe po grzechu pierworodnym. To się odbiło później na następnych ludziach. To już widać było pierwsze te relacje Kain i Abel. Kain zabija aż Abla. Właśnie egoizm, pycha. Również wdarło się co? Poligamia. Poligamia. Poligamia to jest wielożeństwo, wielomęstwo. Tutaj się rozróżnia poliandria i poliginia. Wiele kobiet, jeden mężczyzna, wielu mężów, jedna kobieta. To jeszcze w niektórych, powiedziałbym, jakichś takich jeszcze prymitywnych plemionach bywa w świecie. Tak, ale właśnie ta poligamia patriarchów i królów jeszcze tak całkiem nie jest odrzucona na pewnym etapie rozwoju ludzkości. Odrzucona. Ale prawo dane Mojżeszowi zmierza do ochrony kobiety przed samowolą panowania mężczyzny, nawet jeśli według słów Chrystusa nosi ono także ślady zatwardziałości serca mężczyzny, ze względu na którą Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety. Właśnie w Ewangelii świętego Mateusza Pan Jezus wyraźnie o tym mówi. Już mam świętego Mateusza. Tak. Ewangelia świętego Mateusza. I tu, proszę Państwa, zobaczymy, już mam rozdział 19, to jest w wierszu 8, tak czytamy. Mówi Pan Jezus podczas ostatniej podróży do Jerozolimy, mówi Pan Jezus do ludzi: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Właśnie, Pan Bóg wychowuje ludzi, wychowuje, wyprowadza z tego nieporządku, z tej dysharmonii, jaką człowiek zaprowadził przez grzech pierworodny, przez posłuchanie szatana. Zresztą zobaczcie Państwo, za każdym razem, jeżeli człowiek także w innych dziedzinach posłucha szatana, nie tylko w sprawach małżeńskich, jeżeli posłucha szatana, następuje dysharmonia. A jeżeli jest, jeszcze nie jest zepsuty zupełnie, to on czuje, sumienie mu mówi, że to nie tak, jest dysharmonia. Pan Bóg wychowuje człowieka do harmonii, daje łaskę, daje natchnienia, prowadzi nas. Ba, już w Nowym Testamencie Pan Jezus sam daje swoje ciało, żebyśmy mieli siłę udźwignąć to życie, te wszystkie przeciwności i tę walkę duchów również, żebyśmy mieli siłę nie poddać się szatanowi, nie słuchać go, żebyśmy byli zharmonizowani, można powiedzieć. Wszystko, żeby było zharmonizowane w człowieku. Nasze pasje, uczucia, pragnienia, emocje, wszystko. Wszystko razem, żeby się to pięknie rozwijało. Cały człowiek i taki zharmonizowany człowiek, Boży człowiek, który potrafi i ma silną wolę i uczuć, nad uczuciami potrafi panować, nad swoimi pasjami, nad swoimi nerwami, nad wszystkim, nad uporządkować nawet pragnienia swoje, jeżeli potrafi, to właśnie są ci święci i zjednoczone z Bogiem. A więc to prawo dane Mojżeszowi, które zmierzało do ochrony kobiety, ono powoli wyprowadzało ludzkość od tej samowoli mężczyzny. Prorocy, widząc przymierze Boga z Izraelem w postaci wyłącznej i wiernej miłości małżeńskiej, przygotowywali świadomość ludu wybranego do głębszego rozumienia jedyności i nierozerwalności małżeństwa. Księgi Rut i Tobiasza dają wzruszające świadectwa wzniosłego sensu małżeństwa, wierności i czułości małżonków. Tradycja zawsze widziała w Pieśni nad Pieśniami jedyny w swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej, będącej odzwierciedleniem miłości Bożej, miłości potężnej jak śmierć, miłości, której wody wielkie nie zdołają ugasić. To właśnie w Pieśni nad Pieśniami. Tak, spróbuję to znaleźć. Pieśń nad Pieśniami. I w Pieśni nad Pieśniami jest właśnie to, proszę Państwa, to szukam, no ale jak to nie jest takie, jest właśnie to, Miłość jest silniejsza od śmierci. Miłości nie ugaszą żadne wody tego ognia miłości. I tego Państwu życzę. Będzie to ta miłość, jeżeli będzie słuchanie Boga, jeżeli będzie życie w łasce uświęcającej. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Żyć w łasce uświęcającej, nie w grzechu. To grzech nas ściąga. Przez grzech wchodzimy w te relacje, coraz większe relacje z szatanem. I jest ta cała dysharmonia później w człowieku, w rodzinie, w narodzie, wszędzie. Może jednak tyle, bo widzę, że już kończy się czas. Na koniec, jak zabrzmi ta modlitwa rodzin, bo małżeństwo to jest początek rodziny. I tego Państwu życzę, pięknych rodzin. Owocem tej pięknej miłości są dzieci. Jest wychowywanie tych dzieci. Te dzieci są odblaskiem, odbiciem waszej miłości, owocem miłości. Ale równocześnie są też takimi etapami do świętości, do coraz większej świętości, do pracy nad sobą, do gaszenia egoizmu, pychy, tego zapędu panowania jeden nad drugim, do gaszenia, tak jak powiedziałem, tych nieuporządkowanych spraw relacji międzyludzkich, między kobietami i mężczyznami.